Biblioteka Kurnicka i Radio Poznań prezentują Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Komentarz historyczny dr Łukasz Jastrząb. Redakcja Piotr Świątkowski. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski. Czyta Sławomir Bajew. W niektórych powiatach nasze władze nie tylko nakazywały wyjazd, ale przeprowadzały palenie stogów, co ma sens przy odwrotach strategicznych, jeśli jest to akcja organizowana na dużą skalę i ma na celu pozbawienie wroga zapasów, ale zarządzana tylko sporadycznie w roku 1939 nie mogła być skuteczna. Hasło Wallensteina z wojny 30-letniej – wojna żywi wojnę – dawno przestało być aktualne, odkąd armie wyruszają w bój wyposażone we wszystko. Stogi palono w powiecie śremskim i mój przyjaciel i kolega ze studiów paryskich, Kazimierz Chłapowski, właściciel Szołdr, znalazł się pewnego dnia z ludźmi i inwentarzem w majątku naszego sąsiada w Brodowie, gdzie utknął. Widząc beznadziejność dalszej ucieczki i zatłoczone uchodźcami drogi, przyjechał sam do Szlachcina, a po wkroczeniu Niemców ruszył z powrotem do domu, skąd w kilka dni później hitlerowcy wyrzucili go, dając mu z kasy majątku 100 złotych na drogę. Na zapytanie jego „Wohin soll ich fahren? Nach Großdeutschland?”
Dokąd mam jechać? Do Wielkich Niemiec?
Otrzymał odpowiedź „Das ist uns ganz egal”.
To nam jest zupełnie obojętne.
W zapytaniu o Großdeutschland była pewna ironia, ale są Manner, członkowie organizacji SA w żółtych mundurach, którzy go wyrzucali, wkroczywszy do jego domu bez pozdrowienia i bez zdejmowania czapek. Nie uchwycili jej. Niemcy operowali tym nowym słowotworem, wbijając się nim w nieuzasadnioną dumę.
Jaka była postawa Polaków? Część Poznaniaków wyjechała na wschód, licząc na pomoc w centralnej Polsce. W Warszawie, prawda? Kiedy zobaczyli, co się dzieje na linii Wisły, część z nich pojechała jeszcze dalej na wschód. Tam, wiadomo, 17 września nastąpił atak Związku Radzieckiego. Część osób została wchłonięta przez administrację radziecką, deportowana, wywieziona na wschód. Dotyczyło to również części wielkopolskiego ziemiaństwa, do których należał również Stablewski, co zresztą wynika z jego dzienników, że sporo jego bliskich, znajomych, mówię tu oczywiście o ziemiaństwie wielkopolskim, uciekała w kierunku wschodnim i wpadła w ręce Sowietów.
Tertulian Stablewski był przeciwny ruszaniu się z miejsca, tłumaczył, że lepiej jechać w kierunku Berlina niż Kutna.
Przypomnijmy, że jednak Tertulian Stablewski, i to przejawia się w jego pamiętnikach, w jego relacjach, był germanofilem. On nie wierzył, w zasadzie do końca nie wierzył, że wojnę wywołali ci Niemcy, których znał wcześniej, których znał z okresu przedwojennego.
Zdając sobie sprawę z podniecenia umysłów, a chcąc ludzi uchronić od czekającej ich katastrofy, zapowiedziałem ludziom w Szlachcinie, a po drodze i na folwarku w Olszewie, że jadę do środy zorientować się u władz, jak przedstawia się sytuacja i że poinformuję ich, jak mają postąpić. Było to 8 września, w piątek, akurat tydzień po wybuchu wojny. W środzie władz już dawno nie było. Stwierdziłem to, co wiedziałem z góry, że jest bezchołowie i że nikt nic nie wie. Kupiwszy więc nieco naboi do dubeltówki, by mieć czym strzelać do kuropatw, nie miało do tego dojść, bo Niemcy odebrali nam wszelką broń, wróciłem do domu. Zdaje się, że następnego dnia był u nas proboszcz z Nietrzanowa, Chocieszyński, i opowiedział, jak rozmawiał z pierwszymi Niemcami. Było to trzech żołnierzy na rowerach, którzy polem ziemniaków podeszli do wsi bardzo ostrożnie, bojąc się zbliżyć, najwidoczniej jakiś rekonesans. Ludzie donieśli o tym księdzu, który na to poszedł w pole i z daleka Niemców, dostrzegając, krzyknął do nich „Hej Hitler!”, żeby ich ośmielić, a potem rozmawiał z nimi. Otóż Niemcy mówili, że ludność ma zachowywać się spokojnie i że wszyscy mają wracać do domu. W niedzielę 10 września Niemcy wkroczyli do środy. Dnia tego spadł w owym początkowo tak pogodnym wrześniu pierwszy deszcz, z którym naiwni Polacy łączyli jakieś nadzieje, że wstrzyma nieco ofensywę niemiecką w Polsce. Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Zaraz na początku wojny władze nasze popełniły zasadniczy błąd. Aresztowano mniej lub więcej podejrzanych Niemców i gnano ich pod osłoną młodych członków polskiej organizacji wojskowej w kierunku Kutna. Nie mogło się oczywiście przy takim marszu obyć bez incydentów. Gdy jakiś Niemiec coś skrewił, żadnych szczegółów nie znam, smarkacze z POW zabijali go bez pardonu i przez Szlachcin raz przemaszerowali. Nie widziałem ich, ale widziałem dwa trupy niemieckie, jeden przy figurze na drodze do Winnogóry, a drugi przy stodole listonosza. Niemcy później wyzyskali to propagandowo i co rok organizowali upamiętniający marsz do Kutna. Przy czym nie obywało się bez aktów zemsty na napotkanych po drodze Polakach.
Niemcy wykorzystali to propagandowo. W Poznaniu są dokumenty w Archiwum Państwowym, cały ogromny zespół liczący kilkaset jednostek akt, teczek, mówiący, czy dokumentujący w cudzysłowie, zbrodnie Polaków popełnione na Niemcach w roku 1939.
W powiecie średzkim zdarzył się jeden akt świadomego bandytyzmu w okresie, gdy władze nasze uszły, a niemieckich jeszcze nie było. Jacyś bandyci ze środy zajechali samochodem przed dwór właściciela niemieckiego, Seifarta, i oświadczyli mu, że mają rozkaz wywiezienia go i że ma zabrać ze sobą jak najwięcej pieniędzy. Gdy wyjechał z nimi, zamordowali go po drodze, a pieniądze zrabowali. Pierwszy Niemiec zawitał do Szlachcina 11 września. Jeszcze rano nie zszedłem na śniadanie, gdy przyszedł służący Felix i oznajmił mi, że oficer niemiecki czeka w holu. Wobec tego zszedłem. Skoro wszedłem do holu, oficer, który skromnie siedział na krześle z boku, a nie na jednym z foteli, znajdujących się wraz z kanapą przy kominku, wstał, zasalutował i przedstawił się. Przywitaliśmy się uprzejmie podaniem ręki.
W wielu fragmentach pamiętników Stablewskiego Niemcy pokazywani są jako osoby szlachetne, wykształcone, z pełną kulturą, przekazujące korespondencje, próbujące pomóc osobom uwięzionym. Niemcy pukają i proszą na przykład kulturalnie o opuszczenie pałacu.
13 września po południu zjawił się major z 5 oficerami i poprosił o kwaterę. Major zasalutował po wojskowemu, a adiutant jego po hitlerowsku, rzymskim podniesieniem ręki. Pomyślałem sobie, że adiutant był wtyczką partyjną w pułku. Ulokowali się w oficynie i poprosili o kolację. Cóż miałem zrobić? Poprosiłem ich uprzejmie, by kolację zjedli razem z nami. Moja matka nie była z tego zadowolona, ale zrozumiała, że inaczej postąpić nie mogłem, a obie moje ciotki, gorące patriotki, były wściekłe. Ciotka Maria, zbliżająca się do siedemdziesiątki, oświadczyła, że nie odezwie się ani słowem. Ciotce Elżbiecie przypomniałem dawne czasy, o których sama opowiadała, kiedy jako panna w tymże szlachcinie musiała nie tylko być uprzejmą dla oficerów przebywających na manewrach, a nawet tańczyć z nimi. Tak, odrzekła, ale to byli oficerowie cesarza, a nie jakiegoś tam kaprala Hitlera. Kolacja była taka, jaką jadaliśmy na co dzień, to znaczy jedno lekkie danie na ciepło. Były, jak dziś pamiętam, faszerowane pomidory, ziemniaki z kwaśnym mlekiem, herbata, chleb, masło i wędliny. Ciężar konwersacji spoczywał na moich barkach. Mój biedny ojciec, sparaliżowany od 3 lat, nie brał udziału w rozmowie, ale uśmiechał się od czasu do czasu. Z miejsca wprowadziłem do rozmowy ton osobistych wspomnień i zacząłem od tego, że spytałem się oficerów, kto najdawniej temu widział Hitlera. Okazało się, że ja, bo słyszałem go przemawiającego w Monachium w roku 1923, gdy byłem tam na studiach. Rozmowa potoczyła się więc o Monachium, gdzie przebywałem 3 lata, i o zakładzie wychowawczym połączonym z gimnazjum w Ettalu u ojców benedyktynów, gdzie przebywałem niemal 9 lat. Pamiętam, że gdy jakiś oficer poprosił mnie, bym mu podał masło, strzeliło mi do głowy hasło Hitlera – armaty lub masło, ale tego nie powiedziałem. Pomyślałem sobie, że masła mało jedli, gdy budowali armaty, a teraz armatami zdobywają masło. Po kolacji poprosiłem ich na papierosa do gabinetu mego ojca, ale nie skorzystali z tego i wycofali się do oficyny. Poprosili mnie o bardzo wczesne śniadanie na zajutrz i wyjechali. Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945.